Dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman jest gościem studia Starogard Gdański. Pierwszy gość. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze Radia Gdańsk.
Pierwszy raz jest pani u nas w tym studiu, to już zdarzyłem się dowiedzieć.
Tak, pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni.
Również mamy taką nadzieję. Jak wrażenia w studiu w Starogardzie? Bo w tej chwili nasz program nadawany jest dla całego województwa pomorskiego, części także warmińsko-mazurskiego. Od Słupska po Elbląg, po Chojnice słychać nas teraz.
Cieszę się z tego niesłychanie, że będziemy mogli tutaj porozmawiać o Centrum Kultury, o największej instytucji w powiecie i że tyle słuchaczy nas będzie mogło teraz właśnie posłuchać.
O Centrum Kultury porozmawiamy, ale na początek porozmawiamy o konkursie, który zostanie rozstrzygnięty już w sobotę, 1 kwietnia. I to nie jest Prima Aprilis, to będzie 6. edycja konkursu Utalentowani. Cóż to takiego?
Konkurs Utalentowani jest to konkurs talentów, konkurs wszystkich talentów, nie tylko artystycznych i dla każdego w każdym wieku. Odbyły się przesłuchania, które trwały 3 dni. Do przesłuchań zgłosiło się ponad 70 uczestników. Jury wyłoniło 16 finalistów. I właśnie tą 16 finalistów będziemy mogli zobaczyć 1 kwietnia na scenie w sali Soku. Zaprezentują swoje talenty. Wyłonimy 3 zwycięzców. Dla nich mamy przygotowane finansowe nagrody o wartości 700, 500 i 300 zł oraz nagrodę publiczności o wartości 500 zł. A taką gwiazdą naszą wieczoru będzie Ignacy Bożejowski. Myślę, że każdy, kto słucha gdzieś radia, czy jest na bieżąco z takimi młodszymi wykonawcami, to na pewno skojarzy utwór To, co mam, czy czekam na znak.
Albo oglądał The Voice of Poland.
The Voice of Poland, oczywiście. Więc tutaj taki przykład właśnie uczestniczenia w konkursach i warto właśnie brać, żeby budować tą pewność siebie i tą pasję swoją rozwijać.
Bo niektórzy sobie myślą, ja tam ze Starogardu Gdańskiego, gdzie ja się przebiję? No to proszę bardzo.
A w Starogardzie Gdańskim rodzą się gwiazdy i wiele takich gwiazd właśnie stąd pochodzi, więc oczywiście trzeba rozwijać swoją pasję. Konkurs Utalentowani właśnie dają taką możliwość pokazania się na scenie, prezentacji swoich talentów przed szerszą publicznością, bo...
To taka konkurencja dla takiego znanego programu telewizyjnego, żeby tutaj nie robić reklamy, to nie powiemy, ale proszę powiedzieć, a skąd to się w ogóle wzięło? Bo to już 6. edycja, czyli 6 lat, czy jak? Czy pandemia trochę jednak zrobiła przerwę?
Nie zrobiła przerwy, bo zrobiliśmy ten konkurs mimo wszystko. Nagraliśmy to wszystko i puściliśmy w internecie, więc też była możliwość obejrzenia tego w domu. Nie mogliśmy się spotkać na żywo, ale spotkaliśmy się przez świat wirtualny. Konkurs zrodził się gdzieś w mojej głowie, jak startowałam na dyrektora. Uważałam, że tego konkursu, takiego talentów nie ma tutaj w Starogardzie i warto byłoby w to...
A talentów tu sporo.
A talentów jest sporo i widzę, że jest duży potencjał w naszych dzieciach, młodzieżach, a dzieci i młodzieży, ale nie tylko, bo też osoby dorosłe zgłaszały się do nas do tego konkursu.
Czyli nie ma kryterium wiekowego, rozumiem.
Absolutnie. Absolutnie. Każdy, kto ma talent, może do nas przyjść i zaprezentować.
70 artystów, no to sporo.
Bardzo sporo. No tak jak wspomniałam, to były 3 dni przesłuchań i poziom był niesłychanie wysoki, porównując do poprzednich edycji.
Czyli trudno było wybrać tę 16 finalistów.
Tak, tu już były wysokie kryteria. Czasami minimalne punkty tylko decydowały o tym, że ktoś przechodzi rzeczywiście do finału.
Cieszę się z tego bardzo. A kim są ci finaliści? Co zaprezentują?
Finalistami są osoby, które śpiewają, które grają na instrumentach, które tańczą. Będzie też pokaz akrobatyczny, ale też będzie taki wyjątkowy, inny pokaz wśród talentów. Po raz pierwszy zgłosiło się do nas 2 chłopców, którzy niesłychanie dobrze wykonują polecenia takie liczebne, może to nazwę, bardzo szybko liczą. Na liczedle takim japońskim czy chińskim, jak dobrze to pamiętam, a przy okazji składało kostkę Rubika.
O proszę, czyli takie show się szykuje. Duże show, duże wydarzenie.
Tak, takie show. Tu myślę, że to też fajnie tutaj buduje atmosferę tego wydarzenia, że nie jest to tylko prezentacja, ale cała otoczka wokół tego i te osoby, które do nas się zgłaszają, też tak to odbierają.
A chodzi przede wszystkim o to, żeby wyłonić te talenty, ale też dobrze się bawić.
Przede wszystkim, to nie chodzi tu tylko o to, żeby wygrać ten konkurs, ale przede wszystkim, żeby się odważyć i przyjść do nas i się pokazać. My później troszeczkę opiekujemy się tymi osobami, które uczestniczą w tym konkursie, bo pokazujemy później ich na naszych wydarzeniach, które organizujemy, więc to nie kończy
takie
się tylko...
trochę promowanie.
Trochę takie impresariat, można nawet powiedzieć, dokładnie. Później ich prezentujemy na naszych wydarzeniach innych, więc dajemy możliwości dalszego rozwoju.
A trzeba być stąd, z powiatu starogardzkiego, żeby się zgłosić? Czy się zgłaszają też ludzie z zewnątrz?
Nie trzeba być tylko stąd. Konkurs jest otwarty. Każdy może się zgłosić.
Rozumiem. Czyli jeżeli ktoś chciałby, to w przyszłym roku ma taką szansę. No bo teraz już jest oczywiście lista zamknięta.
Tak, już teraz mamy wyłonioną, już jesteśmy po przesłuchaniach, mamy wyłonioną 16 finalistów. No może też ta sytuacja teraz obecna nas do tego trochę poniekąd w cudzysłowie zmusiła. No też mamy u siebie wykonawców z Ukrainy, którzy też się świetnie zaprezentowali i też doszli
to
do finału.
To taki międzynarodowy konkurs będzie, świetnie.
Tak,
18 minut po godzinie 14, teraz krótka przerwa muzyczna, a za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, no bo w tym roku Starogardzkie Centrum Kultury kończy 40 lat. No i o tym jubileuszu trochę porozmawiamy za chwilę. 20,5 minuty po godzinie 14 to jest studio Starogard Gdański. Ze mną gość, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman. No właśnie, zapowiadaliśmy 40-lecie tej instytucji. Już 40 lat minęło. Na pewno zmieniło się wiele, a na pewno macie też plany na przyszłość. Jakie plany?
40 lat, niesamowicie dużo czasu. Ja sama w tej instytucji jestem już 15 lat. Prawie połowa z tego pięknego czasu. Niesamowite. U nas bardzo dużo się dzieje. Przede wszystkim myślę, że warto zacząć od tego, że tą instytucję tworzą osoby z pasją, z hobby. To nie są osoby, które przychodzą wykonywać swoje obowiązki na 8 godzin.
To no bo to nie jest fabryka, prawda? Że ktoś przyjdzie, oczywiście, zrobi swoje i dziękuję bardzo.
Tak. My swoją pracą, myślę, i swoją pasją, podejściem do swoich realizacji zadań zarażamy też innych ludzi. Tak jak pięknie kiedyś mój kolega powiedział, ty swoją pracą uszczęśliwiasz ludzi. I tak jest. To były takie piękne, miłe słowa z jego strony. U nas prawie nie ma weekendu, żeby coś się nie działo i tutaj polecam Państwu, żeby odwiedzić naszą stronę internetową Starogardzkiego Centrum Kultury, czy śledzić nasz fanpage na Facebooku. Plany na przyszłość, czyli tak jak no, już wspomnieliśmy w pierwszym wejściu 1 kwietnia konkursu Talentowani, tu zapraszam Państwa, można przyjechać i posłuchać tych talentów i wziąć udział w koncercie Gwiazdy wieczoru Ignacego Bożejewskiego. Później obchodzimy 40 lat orkiestry dętej, naszej orkiestry dętej Starogardzkiego Centrum Kultury, która również w tym roku obchodzi ten piękny jubileusz. Pod koniec kwietnia odbędzie się koncert. Scena letnia, która od 3 lat funkcjonuje przy Centrum Kultury. Tutaj również w czasie wakacji, w niedzielne wieczory odbywają się koncerty, kabarety, stand-upy. I największa impreza plenerowa, którą my organizujemy, to zlot weteranów Szos Historii na Kołach. 21-22 lipca na terenie Stada Ogierów. Tam zajadą w tym czasie najpiękniejsze zabytkowe pojazdy, a w gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono i zespół Lemon. I dalej mogę opowiadać, że Noc Bardów, końcówka listopada, czyli przegląd poezji śpiewanej, ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Memoriał Edwarda Kowalka. Tego dnia i tego wieczoru na sali sportowej zamienia się sala balową i możemy oglądać przepiękne tańce towarzyskie w wykonaniu najlepszych klas sportowych.
A zatrzymajmy się na chwilę przy tych samochodach zabytkowych. To jakie zobaczymy marki w tym roku?
Wszystkie polskie marki, ale też zagraniczne. Ja tutaj nie będę zdradzała, ale co roku przyjeżdżają do nas perełki takie motoryzacyjne. Co roku ta impreza przyciąga mnóstwo fanów z całej Polski, ale też z zagranicy. Wiem, że są osoby, które planują nawet urlopy, żeby być właśnie na tym wydarzeniu. Jedna z takich ciekawostek to kiedyś dziewczyna z Anglii, która upatrzyła sobie to nasze wydarzenie, przyjechała autostopem, żeby właśnie w tym uczestniczyć. Więc to takie sam klimat tego wydarzenia powoduje to, że można po prostu się zatrzymać, zrelaksować i po prostu cieszyć się życiem tym, co tam jest przygotowane.
Czyli przypomnijmy, kiedy dokładnie. Wpiszemy sobie od razu w kalendarz. Którego? W lipcu, mówiła pani.
W lipcu już mówię, żeby tutaj państwu nie zdradzić złej daty. Jest to 21-22 lipca.
To najważniejsza impreza, mówi pani, tak?
Największa impreza plenerowa organizowana przez nas, tak.
Ale imprez, jak państwo słyszeli, mnóstwo, więc warto śledzić stronę Starogardzkiego Centrum Kultury. A ja bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym studiu. 24 minuty po 14. Naszym gościem była dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman.
Dziękuję bardzo.
Studio Starogard Gdański.
Za 27 minut będzie godzina 15, studio Starogard Gdański. Za chwilę w naszym studio pojawi się człowiek, który o ruchu drogowym wie wszystko.
Close my eyes.
Były kandydat na prezydenta Starogardu Gdańskiego, były radny, ale właściwie ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski jest gościem studia Starogard Gdański. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Pierwszy raz w starogardzkim oddziale Radia Gdańsk. Jest mi bardzo miło. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
I my pana gorąco witamy w naszym studiu. Pamiętam, że startował pan na prezydenta Starogardu Gdańskiego. Nie udało się. Potem został pan radnym Starogardu Gdańskiego, ale pan zrezygnował. Dlaczego?
Tak, wie pan co? Powiem panu zupełnie szczerze, że dwóch polityków w domu to za dużo. Żona jest samorządowcem i całe szczęście, że nadajemy na tematy polityczne na tych samych falach, bo tak jak wcześniej powiedziałem, że gdybyśmy mieli zupełnie inne upodobania polityczne, sympatie, antypatie, to mogłoby być różnie, tak? Natomiast, wie pan, to był pewien taki epizod, tak? Startowałem w wyborach prezydenckich na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Byłem kandydatem bezpartyjnym. Nigdy nie należałem i nie należę. I myślę, że nie będę należał do żadnej partii politycznej. I ten etap w swoim życiu zawodowym mam już...
Czyli pan spróbował po prostu i to nie to.
Wie pan co? Powiem panu zupełnie szczerze, ja nie mam chyba takiej smykałki do polityki. Chcę zajmować się tematem, który jest mi bliski, na którym się w miarę znam i chcę się w tym temacie, w tym obszarze rozwijać.
No i to jest właśnie
bezpieczeństwo ruchu drogowego i myślę, że mam taką cichą nadzieję, że jeszcze czas nadejdzie.
Proszę powiedzieć, bo pan pracował w Wydziale Ruchu Drogowego, stąd pana znamy, w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, prawda?
Pracowałem w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej, Komendy Wojewódzkiej, potem pracowałem w Biurze Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji. No ja pana poznałem właśnie wtedy, kiedy pan...
I byłem dyrektorem fotoradarów, dyrektorem Canardu przez 2 lata.
Tak, ale ja mówię, ja pana poznałem w czasie, kiedy był pan w Komendzie Miejskiej Policji, to było chyba dobre 20 lat temu, czy nawet...
O Boże, ten czas leci.
Tak jest.
A wie pan, że ja już w Starogardzie mieszkam 50 lat. W 1973 roku z rodzicami przeprowadziliśmy się ze stolicy Kaszub, z Kartuz. Jestem Kaszubem z krwi i kości i w Starogardzie mieszkam już 50 lat.
I jak się panu tutaj mieszka?
Wie pan co? Fajne miasto, fajni ludzie, uśmiechnięci. Zasada jest taka, że w Warszawie jak ktoś powiedział cześć, to najczęściej było to wyreżyserowane, albo bardzo często ludzie się nie znali i mówili to spontanicznie. Tutaj, jeżeli ktoś powie dzień dobry, to się uśmiechnie. Jednak te więzi są takie bardziej ścisłe. I powiem panu w ten sposób. Starogard jest naprawdę bardzo przyjaznym, fajnym miastem. Zmienia się i to widać gołym okiem.
No właśnie.
Te bloki na przykład, te osiedla mieszkaniowe, które powstawały na moich oczach w latach 70., 80., dostają w tej chwili drugie życie, tak? A więc te elewacje są odnowione. Pełna termomodernizacja, ludzie wymieniają okna, fajny układ komunikacyjny miasta, drogi dla rowerów, ścieżki dla rowerów, nowe chodniki, energooszczędne latarnie. A więc powiem panu w ten sposób, gołym okiem miasto jest ładne. Brakuje tylko treści. O zgrozo, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, z dziećmi moich
znajomych.
Ale wie pan,
to jest problem wielu małych miast.
No tak, ale wie pan, Starogard jest troszeczkę wykluczony komunikacyjnie. My nie możemy się równać z Trójmiastem, z Tczewem, Wejherowem, Rumią, Redą, Pruszczem Gdańskim, tak? To prawda, ale...
mówi pan teraz o kolei czy o drogach?
O drogach, o kolei. No, wie pan, młody człowiek, jeżeli już wyjeżdża na przykład
na studia
I liźnie, mówiąc kolokwialnie, tego życia studenckiego w dużych aglomeracjach, w Gdańsku, w Toruniu, w Krakowie, w Warszawie,
to już nie wraca.
To nie chce wrócić, tak? A więc z jednej strony mamy miasto, które dla oka jest przyjazne, zmienia swoją taką otoczkę, wizerunkowo jest naprawdę takim bardzo fajnym, nowoczesnym, lejtowym miastem, ale z drugiej strony brakuje tutaj treści, a więc brakuje dobrze płatnych miejsc pracy dla młodych ludzi.
Czyli żeby wyjeżdżali, studiowali, ale tutaj wracali i tutaj zasilali ten rynek pracy.
To jest jedna rzecz. I druga rzecz, no tak jak wcześniej powiedziałem, zmienia się też układ komunikacyjny. Wielki szacunek dla resortu infrastruktury, dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która bardzo mocno inwestuje w tak zwaną Berlinkę, a więc drogę 22, która przecina nasze miasto. Wielki szacunek dla...
Z połączeniem do przecież autostrady A1. Berlin.
Dokładnie, tak zwana Berlinka. Wielki szacunek dla pana marszałka Struka, dla zarządu dróg wojewódzkich. No przecież pan zobaczy, jak wygląda droga wojewódzka 222, która łączy Starogard Gdański z Gdańskiem. W mieście także...
Znaczy nie przez Karszewy,
są, ale można też do Gdańska jechać przez Karszewy, gdyby był objazd, tak? Ale też są realizowane inwestycje drogowe w samym mieście, tak? Pelplińska, Pomorska, to skrzyżowanie zostało zmodernizowane. W tej chwili przecież gołym okiem widać, co się dzieje tutaj blisko radia, Gdańsk przy rynku, tak? Ten ciąg komunikacyjny Tczewska.
Ale brakuje obwodnicy.
No wie pan, i to jest problem, z którym borykamy się już od ładnych kilku lat. Ja mam taką nadzieję, że prędzej czy później ta obwodnica starogardzka powstanie. I tutaj trzymam kciuki po raz kolejny za resort infrastruktury, za pana ministra infrastruktury, ale przede wszystkim za wójta gminy wiejskiej Starogard i starostę powiatowego, bo ci samorządowcy grają pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o starogardzką obwodnicę. Chciałbym powiedzieć tylko tyle. No, życzyłbym sobie, ażeby te inwestycje infrastrukturalne, ale obwodnica, były realizowane tak jak kilka lat temu. Wie pan co, nie bawiąc się w politykę, ale za kadencji pana byłego prezydenta Edmunda Stachowicza powstała obwodnica, w cudzysłowie obwodnica, z której często korzystamy i mam nadzieję, że pan też korzysta, łącząca jak mówiąc kolokwialnie, drugi ogólniak, mały dworzec z Berlinką, tak, strzelnica. Bardzo często, jeżeli jedziemy do Tczewa, do Trójmiasta, chcemy dojechać do autostrady, to z tej obwodnicy korzystamy. Kilka lat temu powstała też obwodnica łącząca Jabłowo z ulicą Lubichowską, jak jedziemy na Koterze, za wójta Połoma. A więc mam nadzieję, że prędzej czy później ta obwodnica ponad podziałami politycznymi...
No są zapowiedzi, że powstanie i że ma powstać, lada chwila ma już...
No nie, no wie pan, ja to już słyszę od lat, ale trzymam kciuki za urzędników, polityków, za samorządowców, ażeby ponad podziałami politycznymi wreszcie postawili kropkę nad i, żeby mieszkańcy Starogardu i okolic mogli z tej obwodnicy korzystać.
A pomówmy trochę o nowych przepisach ruchu drogowego. Ma być konfiskata samochodów. Kierowcy, którzy będą w organizmie mieli powyżej 1,5 promila alkoholu, będą obligatoryjnie tracić samochody. Jak panu się podoba ten pomysł?
No i też w sytuacji, gdy osoba spowoduje wypadek drogowy i będzie miała co najmniej promil alkoholu. Wie pan co? W większości państw Unii Europejskiej taka konfiskata obowiązuje. W Austrii przykładowo, jeżeli przekracza pan prędkość, jedzie pan zbyt szybko w trudnych warunkach atmosferycznych, deszcz, śnieg, gołoleć, roboty drogowe i dwukrotnie przekroczy pan prędkość, skonfiskują panu samochód. Jeżeli jeździ pan bez uprawnień, które wcześniej panu zostały zatrzymane za przekroczenie prędkości albo za alkohol, też panu skonfiskują samochód, tak? Ciekawy przykład Finlandii. Jak kradniesz paliwo, skonfiskują ci samochód. Szwajcaria, kanton Zurich. Jeżeli
pytanie, czy to podziała na Polaków?
Wyścigi uliczne,
samochód. Polak jedzie do Niemiec, to jeździ przepisowo, a w Polsce...
Ale u nas jest coraz lepiej. Powiem panu w ten sposób. Konfiskata jak najbardziej tak. Ja byłem zwolennikiem konfiskaty, ale pod warunkiem, że o konfiskacie będzie orzekał niezawisły, niezależny, bezstronny sąd. Nie może być takiej sytuacji, że to politycy różnych opcji politycznych, że to urzędnicy resortu sprawiedliwości wchodzą w kompetencje sędziów sądów powszechnych. A więc jeżeli te przypadki, jeżeli ktoś popełni jakieś przestępstwo, spowoduje wypadek, będę pijany, bądź też będę jechał samochodem i będę miał co najmniej półtora promila, to powinienem liczyć się z konfiskatą samochodu, ale o tym powinien decydować niezawisły sąd, a nie robić to z automatu.
Ale czy to zadziała?
Zadziała, wie pan, na pewno zadziała, natomiast jedna bardzo ważna rzecz. No proszę zauważyć, że resort sprawiedliwości zaczyna powoli się wycofywać z tego pomysłu. Znaczy inaczej. No wcześniej było spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości, jeżeli mam co najmniej 0,5 promila. Teraz ta bariera ma zostać podwyższona do 1 promila. To nie jest dobry prognostyk. Gdyby to ode mnie zależało, to trzeba stosować proste, jasne, skuteczne sposoby do walki z pijanymi kierowcami. Podam panu przykład. Jeżeli kieruję samochodem i jestem pijany, znajduję się w stanie nietrzeźwości, to sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. I na przykład Konkoleski straci prawo jazdy na 3 lata. Hipotetycznie. Ale
w międzyczasie jednak pojedzie.
No bo jest wysoce prawdopodobne, że policja nie jest w stanie tych, którzy stracili prawo jazdy, upilnować przez 24 godziny. Lepszym rozwiązaniem byłoby, ażeby wprowadzić do polskiego porządku prawnego środek karny mieszany, a więc powiązanie zakazu zatrzymywania pojazdów z krótkotrwałym zabezpieczeniem samochodu na parkingu. Byłeś pijany? Sprawa trafiła do sądu, straciłeś prawo jazdy na 3 lata, z czego miesiąc, 2 tygodnie, 3 miesiące samochód trafia na parking strzeżony.
Tak, ale zawsze auto można pożyczyć, można wypożyczyć.
Okej, okay, ale proszę pana, nikt ci tego samochodu już nie skonfiskuje i po tym miesiącu, po 2 miesiącach przychodzisz, ten samochód odbierasz. Druga bardzo ważna rzecz, istnieje moim zdaniem pilna potrzeba znowelizowania artykułu 130 ustawy Prawo ruchu drogowym, który stanowi, że samochód może być na przykład zabezpieczony pijanemu kierowcy, może być odholowany na parking tylko wtedy, jeżeli tego samochodu nie możesz zabezpieczyć w inny sposób. No klasyczny przykład. Proszę pana, trzeba stosować tak zwaną odpowiedzialność zbiorową. Jeżeli jadę z Krakowa do Gdańska na wymarzony weekend, na wymarzone wakacje nad morzem i przejeżdżam przez Starogard Gdański i byłem na tyle niepoważny i głupi, nieodpowiedzialny, że miałem kaca, że wypiłem w trakcie drogi 2 piwa i w Starogardzie mnie drogówka całe szczęście zatrzymała, to nie ma czegoś takiego, że następuje zamiana, że trzeźwa żona wsiada dokładnie do samochodu i dalej kontynuuje jazdę, ponosimy odpowiedzialność zbiorową.
No ale tak teraz więc jest, no, albo odholowanie, jak jedzie sam, albo ktoś no przyjeżdża i, właśnie, i bierze samochód. No.
Proszę pana, ale to powinno być proste rozwiązanie. Odpowiedzialność zbiorowa. Przymykałeś oko, byłeś bierny, pasywny, pozwoliłeś pijanemu jechać samochodem, bądź też na tak zwanym kacu.
Czyli chodzi o to, żeby pasażerowie reagowali.
Dokładnie. A więc zamiast pięknego, wymarzonego weekendu w Gdańsku, nad morzem, nad Zatoką,
musimy
na Starówce,
myśleć, co dalej,
wysiadamy w Starogardzie i zwiedzamy równie atrakcyjny rynek starogardzki.
A 50 plus przekroczenie prędkości, konfiskata praw jazdy na 3 miesiące. Teraz się pojawiły kontrowersje wokół tego.
Tak, to prawda, ale powiem panu, że jestem gorącym zwolennikiem tego rozwiązania. Jest to jeden z nielicznych przepisów prawa, wobec którego jesteśmy równi. I tu nie ma znaczenia, czy jest pan znanym dziennikarzem Radio Gdańsk, czy jestem emerytem, rencistą, bezrobotnym, czy jestem profesorem, sędzią, politykiem, celebrytą. Nie ma znaczenia, czy jestem bogaty, czy biedny. Jeżeli przekraczam dozwoloną prędkość 50 plus w obszarze zabudowanym, tracę prawo jazdy na 3 miesiące. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny uznał, żeby starosta nie tylko posiłkował się informacją, która jest przekazywana przez policję i że ta informacja nie może być jedynym źródłem, która stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu tego dokumentu. Ale problem, panie redaktorze, polega na tym, że bardzo często, jeżeli osoba przekroczyła 50 plus w obszarze zabudowanym i korzystała z prawa, podkreślam, prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego,
sprawa
trafiała do sądu i starosta nie czekał na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy w sądzie, tylko automatycznie wydawał decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu na 3 miesiące. A więc ostatnie zdanie. A więc trzeba tak zmienić przepisy prawa, że jeżeli ktoś skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu
karnego, to sprawa
trafia do sądu i starosta tak długo czeka z decyzją administracyjną, aż otrzyma prawomocne
orzeczenie. To może być rok, dwa i tak dalej.
Wie pan, tak może być, ale może też, to wcale też nie jest tożsame z tym, że jeżeli policja kieruje wniosek o ukaranie do sądu, że obwiniony z automatu zostanie uznany winnym popełnionego wykroczenia.
Bo czasami różne okoliczności się pojawiają.
Proszę pana, no czasami incydent policjant nie ma ważnej legalizacji, kradzież tożsamości, jakieś śmieszne zdjęcie z fotoradaru. No różne mogą być sytuacje.
I króciutko na koniec. Coś, co może cieszyć, to spadek liczby zabitych na polskich drogach.
1885. Wie pan co, jak ja zaczynałem swoją, w cudzysłowie,
karierę w ruchu drogowym. Ja pamiętam taką liczbę 5,5 tysiąca osób.
No, ja zaczynam od 7 tysięcy przy współczynniku motoryzacji 10 milionów zarejestrowanych samochodów. Jest to nasz jeden wielki sukces. Kierowców, pieszych, pasażerów, służb, policji, inżynierów drogownictwa, którzy budują drogi, które wybaczają nasze błędy. Konstruktorów aut, którzy produkują samochody naszpikowane cudami techniki i systemu ratownictwa drogowego. Na koniec jedna bardzo ważna rzecz. Ja to muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo mówi pan o poprawie bezpieczeństwa. Tak, ale to, że drogi są bardziej bezpieczne, to też dzięki heroicznej pracy lekarzy, pielęgniarek. Mamy w Starogardzie wspaniały, nowy blok operacyjny na miarę XXI wieku i na tym bloku operacyjnym toczy się walka o życie i zdrowie ofiar wypadków drogowych. Wielki szacunek dla Patryka Gabriela, który był pomysłodawcą tego bloku, bo to jest inwestycja na miarę XXI wieku.
A ja bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu w Starogardzie Gdańskim. Ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski był naszym gościem. Moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać.
Wie pan co, bardzo mi miło, myślę, że jak kiedyś zostanę zaproszony, to bardzo chętnie, a ja tutaj wszystkim zmotoryzowanym starogardzianom życzę szerokiej drogi, trzymajmy się.